Des discussions portant sur les questions actuelles.
Unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens.
Set Contra. Radio Filozoficzne.
Drodzy słuchacze, z Biblioteki Profesora Wąsika wita Państwa Radio Filozoficzne przy Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Za mikrofonem Andrzej Mecherzyński-Wiktor, a w studio witamy profesora Roberta Piłata, panią Joannę Skórzak, panów Piotrów Drańko i Kołodziejczyka, Jakuba Kiersikowskiego oraz naszego dzisiejszego gościa specjalnego, redaktora kwartalnika Christianitas Piotra Kaznowskiego. Panie Piotrze, właśnie, msza święta tradycyjna. Ostatnio coraz więcej mówi się o tym temacie i coraz częściej pojawia się on w mediach, także w kontekście sporów, które mają miejsce w łonie Kościoła katolickiego. Co to jest tradycyjna msza święta?
Mówiąc tak bardzo, może w taki sposób wizualnie czytelny dla nas wszystkich, no to zazwyczaj odróżnia się te msze tym, że jest sprawowana po łacinie, że jest orientowana, to znaczy wszyscy zarówno wierni, jak i kapłan są skierowani ku wschodowi w tym samym kierunku. Natomiast w tej nowej mszy zreformowanej kapłan został odwrócony w kierunku zgromadzenia. I to są takie chyba dwa elementy najbardziej dla kogoś, kto po raz pierwszy przychodzi, czytelne. Natomiast oczywiście różnica między tymi rytami są dużo też głębsze i no, wiele można by o nich opowiadać na wielu poziomach, więc na razie może tak tylko tyle.
No właśnie, wszyscy kojarzymy mszę naszych dziadków i babć jako mszę tyłem do ludzi i po łacinie, ale przecież takie msze też się odprawia w rycie jak najbardziej posoborowym. Choćby w tych świątyniach, w których z różnych powodów nie ma ołtarza, tak zwanego pawłowego czy soborowego. Więc chciałem zapytać o coś głębszego i myślę, że nas wszystkich tutaj ta sprawa bardziej nurtuje. Jakie różnice o charakterze doktrynalnym, teologicznym, bądź tylko duszpasterskim, to też chcielibyśmy wiedzieć, leżą pomiędzy tymi dwoma sposobami odprawiania mszy świętej?
No tutaj i doktrynalnie, i teologicznie to moglibyśmy bardzo długo o tym mówić. Ja może nawiążę bardziej do propozycji, którą przedstawił papież Benedykt XVI, wydając w 2007 roku Motu Proprio Summorum Pontificum. To jest taki, to był taki dokument, który jakby miał przypomnieć Kościołowi i ogłosił Kościołowi, że msza w tej formie starszej jakby nigdy się nie zdezaktualizowała. Oczywiście taki podstawowy argument za takim gestem jest natury ciągłości doktryny wiary. Znaczy jest starożytna zasada sformułowana w Kościele, która brzmi lex orandi, lex credendi, którą się wykłada w ten sposób, że to, w jaki sposób się modlimy, forma modlitwy, kształtuje naszą wiarę.
Doskonale. Dlaczego w takim razie zmieniano ten ryt na ryt współczesny?
Zaraz do tego nawiążę. Znaczy, chcę tylko podkreślić tyle, bo było pytanie o teologię, żeby nie było tutaj wątpliwości. Papież Benedykt jakby powiedział, że mamy do czynienia w Kościele Zachodnim, bo oczywiście gdy mówimy o tradycyjnej mszy, to mamy na myśli ryt zachodni Kościoła Rzymskiego. Więc papież mówi, że mamy tak naprawdę jeden ryt rzymski, co jest już bardzo ciekawą propozycją teologiczną, tylko on występuje teraz w Kościele, w tej historycznej akurat sytuacji Kościoła katolickiego w dwóch formach. Znaczy mamy formę zwyczajną, czyli tą, którą wszyscy znamy teraz z Kościoła po reformach, i formę nadzwyczajną, którą tą starszą. Oczywiście, gdy wchodzimy na głębszy poziom dyskusji dotyczących różnic między tymi formami rytu rzymskiego, to oczywiście można dostrzec, że zmiany w liturgii posoborowej rzeczywiście szły w kierunku akcentowania pewnych prawd teologicznych, a przyciemniania innych.
Panie i panowie, czy różnice dotyczące tego, w którą stronę zwrócony jest kapłan przewodniczący mszy świętej, w jakim języku ona jest sprawowana, czy żywym, czy też jednak martwym, różnice dotyczące tego, w których momentach i w którą stronę kto ma się odwrócić, czy to są różnice, które mogą i powinny prowadzić do bardzo poważnych rozłamów dotyczących rzeczy, które są rzekomo fundamentalne dla ludzi wierzących. Pan profesor Robert Piłat.
Właśnie, to jest dobre ujęcie sprawy. Musimy zorientować się, co jest tutaj przedmiotem jakiejś decyzji lub problemu, przed którym staje człowiek wierzący, kiedy otrzymuje taką propozycję, że może uczestniczyć w mszy tradycyjnej, może też uczestniczyć w mszy tak zwanej posoborowej i co sprawia, że staje on przed jakimś wyborem, bo równie dobrze można by pomyśleć, że nie jest to żaden wybór, jest to zwykła różnorodność form ekspresji i sprawowania kultu, w której można uczestniczyć według swojego widzimisię na zasadzie upodobań estetycznych albo też w miarę dostępności i wolnego czasu i nigdy nie staje się wtedy przed problemem żadnym, który należałoby rozstrzygnąć za pomocą środków krytycznych. Chodzi o to, że filozofia podejmuje jakąś działalność krytyczną i w takim razie szuka języka, który by potrafił nas wyprowadzić poza pewne aporie, paradoksy albo pomóc rozwiązać trudne sytuacje decyzyjne. Chodzi o to, czy mamy tu do czynienia z sytuacją decyzyjną, czy rzeczywiście problem mszy tradycyjnej postawił przed współczesnym katolikiem problem do rozwiązania, który wymaga nowych środków myślowych, refleksji teologicznej i filozoficznej argumentacji. Nie jestem pewien, czy stoimy przed problemem.
Piotr Kołodziejczyk, bardzo proszę.
Znaczy, żeby odpowiedzieć na pytanie Andrzeja, czy rzeczy, które z perspektywy laika albo kogoś, kto nie interesuje się bezpośrednio kwestią mszy, mogą wydawać się błahe, czy one faktycznie mają jakiś wpływ na przekaz doktrynalny albo w ogóle realny przekaz mszy. I jeśli pamiętamy, że od czasów greckich tak naprawdę forma i pewne akcenty, które bardzo często wydają się nie być takimi twardymi elementami pewnego przekazywania pewnej nauki, przekazywania pewnej doktryny, są pewnym elementem działania na emocje, na przykład pewnym elementem wtajemniczania, to one stają się pewnym elementem też racjonalności, która konstruuje pewną doktrynę. I tak jak ty mówiłeś o tym, o tej kwestii ołtarza i kwestii tego, czy kapłan stoi tyłem czy przodem do wiernych, to w pewien sposób nie przekazuje tej bezpośredniej treści, ale odgrywa w pewien sposób rolę działania na emocje i na pewne intuicje wiernych, które nie są, one nie mogą być, to nie mogą być intuicje poruszone wprost jakimś tekstem, ale są intuicjami, które są poza nami, które my spostrzegamy w momencie pewnego działania, w momencie uczestnictwa w rytuale i wtedy dopiero to się ujawnia.
Ja na to patrzę trochę inaczej. Wydaje mi się, że to jest taki problem, że każdy ma swoją duchowość jakby. Jeżeli ktoś ją rozwija, no to każdy katolik ma pewne, nie wiem, z czego to wynika, z charakteru, z estetyki, może z doświadczeń. I dlatego Kościół właściwie od zawsze stawiał na różnorodność rytów. Przecież był ryt ambrozjański, był ryt dominikański, kartuski. To zawsze, tego zawsze było dużo. I wydaje mi się, że tutaj kwestia jest taka, że każdy powinien po prostu znaleźć swoje miejsce. Chociaż muszę przyznać, że msza posoborowa odróżnia się tym, że nastąpiła właśnie takie pójście w stronę protestantyzacji, co dla mnie charakteryzuje się tym, że odchodzi się jakby od takich symbolicznych kwestii. Znaczy, że pewne gesty ciała, cielesne, czy w ogóle pewne takie symbole, przestają odgrywać jakiekolwiek znaczenie. Znaczy, tu już nie ma znaczenia, że to skierowanie na wschód na przykład, czy na przykład biorąc Kościół wschodni, te pokłony, znaki krzyża czynione co chwilę, tego już po prostu nie ma. W starym rycie to jest. I to mi się wydaje, że ubogaca ten ryt też.
Czyli tak jak to powiedział pan profesor Piłat,
mamy do czynienia z różnorodnością. Ta różnorodność stanowi pewną paletę opcji, można powiedzieć, dla katolika. Ale przecież nie wszyscy tak myślą. I są tacy, którzy twierdzą, że za różnorodnością rytów kryją się bardzo poważne, niekiedy wręcz fundamentalne różnice o charakterze teologicznym, o charakterze eklezjalnym. Panie Piotrze, jak to wygląda?
Wydaje mi się, gdy się to obserwuje, na przykład te dyskusje, które się toczyły przez ostatnie kilkadziesiąt lat w Kościele i reakcje na tę różnorodność, mimo tego oczywiście takiego klimatu, który jest deklaracyjnie właśnie wspieraniem różnorodności, że jest jedność w różnorodności i tak dalej, okazuje się, że to nie przekłada się na praktykę. To znaczy w sytuacji, gdy dochodzi do innej formy przeżywania wiary, budzi to często negatywne emocje. Znaczy jest to jakieś silne przeżycie egzystencjalne, bo nagle się okazuje, no tak, my wierzymy w ten sposób, a oni wierzą inaczej. Znaczy oni robią coś innego. Dlaczego? Znaczy, to znaczy, że oni są lepsi albo my jesteśmy gorsi i tak dalej, prawda? Pojawiają się takie, mówię o takim prostym poziomie socjologicznym czy psychologicznym.
Tak, no ale msza święta u dominikanów się różni od mszy świętej, u dominikanów powiedzmy msza święta akademicka, od mszy świętej odprawianej indywidualnie przez księdza Franciszkanina o godzinie 6 rano. Miałem przyjemność brać udział kiedyś w takiej, trwała 7 minut w niedzielę. Prawda? Ale tutaj nie mamy problemu z tym, że to są dwa różne światy religijne. Gdzie jest ta różnica, która sprawia, że bywalec czy człowiek nawykły do mszy świętej wedle rytu przedsoborowego niekiedy zwraca się wręcz z wrogością do rytu późniejszego i vice versa. Bo przecież tam były poważne, do dzisiaj trwają poważne spory.
Wydaje mi się, że ta jakby przestrzeń jedności i różnorodności nie jest aż tak oczywista. Wydaje mi się, że jakby nowa msza w dużej mierze jest bardzo zunifikowana paradoksalnie. To znaczy, tak jak mówiła Joanna wcześniej, w kościele wcześniej mieliśmy de facto bardzo dużą różnorodność, bo były sytuacje, w których na przykład diecezje miały swoją liturgię, zakony miały swoje liturgie i tak dalej. Chciałbym wrócić do tego, co było mówione wcześniej. Bo wydaje mi się, że na przykład że te spory i te dyskusje, czy reakcje na różnorodność rytów pokazują pewne paradoksy, które stoją za samą na przykład właśnie reformą wiary. Samo pytanie, które Andrzeju zadałeś na początku po mojej wypowiedzi, mianowicie czy zmiana rytu może i czy powinna budzić tak duże emocje. Znaczy samo w ogóle możliwość postawienia takiego pytania pokazuje, że w naszej jakby mentalności, naszej mówię ludzi, nie wiem, XX, XXI wieku, zaszły daleko idące zmiany w porównaniu z mentalnością ludzi, którzy żyli wcześniej. Znaczy w jakichś tradycyjnych społecznościach bardziej, tutaj jak się bada, nie wiem, antropologię, kultury, jakby widać, że są takie przestrzenie życia, które są nienaruszalne. Znaczy, które są nienaruszalne z różnych powodów. No, między innymi dlatego, mówiąc najkrócej, że one konstytuują tożsamość tych społeczności. To znaczy, okazuje się, że zmiana sposobu bycia, znaczy sposobu tej uczestnictwa w czymś, co jest właśnie wyznacznikiem naszej tożsamości, no, rozbija tą społeczność, tą wspólnotę. I teraz mimo, że jakby ta narracja, która stała za reformą w Kościele katolickim, była właśnie narracją otwarcia się na tak zwanego współczesnego człowieka. To też jest taki paradoksalny trochę konstrukt, prawda? Znaczy bardzo abstrakcyjny. No, czym jest człowiek współczesny? I za tym już stały pewne jakieś przesłanki filozoficzne i tak dalej, które możemy spróbować odkryć, jakie były. I na przykład jedną z takich przesłanek, które możemy rekonstruować, jest to, że właśnie dla współczesnego człowieka nie są tak ważne formy. Znaczy, że współczesny człowiek pooświeceniowy w świecie już zdekonstruowanych form ma jakąś taką zdolność, czy jest dla niego łatwiej tak się automatycznie od razu odnosić do treści, prawda? Już na przykład dzisiaj nie musimy pościć, bo wiemy, jaka jest istota postu, prawda? Czyli jakby możemy w Kościele usłyszeć, że nie chodzi o to, żeby nie jeść, nie wiem, żeby ograniczyć posiłek, tylko chodzi o to, żeby wiedzieć, po co się pości. I tak naprawdę, jak już wiemy, po co pościmy, to już nie musimy pościć. I jakby jest tu wiele takich przykładów. Natomiast paradoks polega na tym, że gdy mówi się, że formy nie są ważne, widzimy, że zmieniając formę, mszy świętej, tak naprawdę pokazujemy, że ona jest ważna. Znaczy to jest to, i reakcje na zmianę formy też pokazują, że ta forma jest dla ludzi strasznie ważna. Czyli na przykład to, że mamy dwie różne formy, powoduje jakiś właśnie bardzo gorący spór, prawda? Okazuje się, że nawet w narracji, która mówi, forma nie jest ważna, dlatego możemy ją odrzucić, okazuje się, że forma jest ważna, bo teraz ci, którzy stoją przy starej formie, stają się jakimś, nie wiem, czy wyrzutem sumienia, czy pewnym jakimś punktem odniesienia, który powoduje, że budzi to napięcie. Czyli podsumowując tę dłuższą wypowiedź, wydaje mi się, że za tą taką, można powiedzieć, no jakby to powiedzieć, peryferyjną w sumie dla niektórych ludzi zmianą, tak, że mamy zmianę rytuału i dla niektórych to jest temat zupełnie nieistotny, widzimy jakby bardzo poważny spór, który będzie sporem dotyczącym nawet samej racjonalności, jakby i uczestnictwa człowieka w treściach, które są dla niego najważniejsze egzystencjalnie.
Myślę, że ma pan rację, że to jest dokładnie to miejsce, kiedy docieramy do problemu filozoficznego i do problemu uzasadnienia. To, że staliśmy się bardziej otwarci na różne formy, bo nie doceniamy form. Pan Piotr argumentował, że sam ten fakt niedoceniania form i takie poczucie, że możemy spośród nich swobodnie wybierać, nie wytrzymuje zwykłej krytyki z obserwacji, bo widzimy, że ludzie są podrażnieni tym, że jest ta różnorodność i reagują czasami alergicznie na inne formy, szczególnie jeżeli dotyczą czegoś tak ważnego jak liturgia. I ten efekt drażliwości jest jakby argumentem nie wprost za tym, że coś jest na rzeczy, czego nie potrafimy dokładnie wysłowić. I część diagnozy tego problemu już była wcześniej w wypowiedzi pani Joanny, kiedy mówiła o symbolu. Wydaje mi się, że trzeba by zgłębić istotę symbolu, że być może osłabiła się nasza wrażliwość na to, co jest w istocie symbolem. Ricoeur kładł nacisk na to, że symbol ma dwie warstwy. Jest warstwa zwykła znacząca, czyli kiedy wypowiadamy jakieś słowo w języku albo pokazujemy jakiś gest, to on ma pewne znaczenie, oznacza jakąś treść, ale ta treść nie jest jeszcze końcem dyskursu symbolicznego. To jest dopiero ta pierwsza warstwa. Druga warstwa to jest to, do czego ta treść się odnosi. Więc treścią zdania może być to, że na przykład coś wzrasta albo coś maleje, obniża się czy podwyższa. No dobrze, ale co to znaczy teraz podwyższanie się i obniżanie w dziedzinie duchowej? Więc są to wybory dotyczące dobra czy wzrostu duchowego za pośrednictwem symboli. Zastanawiam się nad tym, czy na tle takiej analizy symboli zgrubnej można by uzasadnić to, że jest zależność pomiędzy formą symboliczną a czegoś, co możemy najszerzej nazwać dobrem duchowym. I że jest się o co kłócić, krótko mówiąc. Możemy się kłócić o symbolikę tę czy inną, bo za nią stoi duże dobro na szali, o które nam chodzi i nie jest obojętne, jaką formę symboliczną wybieramy. Ja rozumiem, że to było jakby sedno pana wypowiedzi.
No właśnie, szanowni państwo, na czym polega ten fenomen sfery symbolicznej, którą posługuje się człowiek? I czy połączenie pomiędzy symbolem a treścią, która za tym symbolem idzie, czy może do której ten symbol się zwraca, jest połączeniem istotowym, czy jest połączeniem sztywnym? Czy my możemy dowolnie wymieniać symbole, czy też symbol posiada immanentną, własną dla siebie samego właściwą siłę, którą do nas przemawia i której musimy oddać sprawiedliwość, w którą musimy się wsłuchać. Pani Joanna.
To znaczy, ja się chciałam jeszcze odnieść do tego, co Piotr Kazłowski tutaj powiedział przed chwilą, a mianowicie do tego stwierdzenia na temat człowieka po oświeceniu. Tego, co mówiłeś na temat postu, że teraz rozumiejąc treść postu, nie musimy pościć. Czyli wydaje mi się, że różnica tutaj, jeszcze wracając do tych rytów, jest taka, że ryty, które wcześniej wymieniłam, czy te wschodnie, czy inne, są po prostu innymi rytami. A tutaj może mamy o tyle inną sytuację, że nagle powstała ta forma zwyczajna i nadzwyczajna tego samego rytu, czyli tak naprawdę wszystko się jakby w obrębie jednej rzeczy mieści. Może to powoduje też pewną niejasność, ale chciałam właśnie jeszcze wrócić do tego, że ta zwyczajna forma rytu, wydaje mi się, tak jak to odbieram, że ona jest taka bardziej skierowana właśnie na wspomnianego człowieka po oświeceniu, że ona się bardziej odnosi do treści. Nie ma tej warstwy, która jest obecna w innych rytach, jakie znam, czyli tej takiej przeżywania jakby, że na przykład weźmy wschodnie ryty, kiedy wierni w... nie jest ustalone odgórnie, tylko w takim momencie, kiedy to jakoś wynika z ich duchowości, żegnają się do ziemi, czy przed ikoną, podchodzą swobodnie do ikony, że to jest takie mniej sformalizowane. Tutaj tak naprawdę stoimy, praktycznie tylko słuchając i odpowiadając na wezwania księdza. No i wydaje mi się, że tutaj trochę właśnie to jest to takie sedno, że człowiek jednak nie reaguje tylko w ten sposób, że rozumie pewną przekazywaną treść, ale on musi też to jakoś przeżyć. I w momencie, kiedy pozbawimy się tych gestów wszystkich, tych właśnie tych pokłonów i tego klęczenia w tym momencie, kiedy trzeba klęczeć, czy na przykład tak jak w kościołach wschodnich, nawet upadania na ziemię czołem, to w tym momencie też my to wiemy, że tam jest właśnie realna obecność Chrystusa w Eucharystii, ale jednak człowiek jest też zbudowany z ciała i musi też to przeżyć w pewnej takiej formie cielesnej.
Trzeba koniecznie wskazać to coś, co leży poza symbolem, co jest właśnie tym, co jest symbolizowanym, treścią symbolizowaną, którą potrafimy wskazać i uczynić ją przedmiotem dyskusji. Jest to bardzo trudne, dlatego że treści duchowe są właśnie dane wyłącznie przez symbole. I teraz jak można prowadzić dyskusję symboliczną? To znaczy co, pokazywać sobie symbole i powiedzieć mój symbol jest lepszy niż twój symbol? Albo uzasadniać czysto socjologicznie, mój symbol jest lepszy, bo bardziej podtrzymuje naszą tożsamość niż inny symbol? Chodzi o to, że jeżeli dyskutujemy tu w gronie osób zainteresowanych filozofią, no to postawmy to filozoficzne pytanie, w jaki sposób można w ogóle dyskutować o symbolach, nie podpadając w tę teutologię, o której przed chwilą wspomniałem. Czy symbol podlega krytyce? Czy możemy się kłócić o symbolikę? Jedynym punktem zaczepienia jak dotąd w naszej dyskusji, która mnie przekonała, że być może jest to możliwe, jeszcze nie wiem jak, ale być może, jest to, co pani Anna powiedziała o stosunku do doświadczenia. Że wydaje się, że jedne liturgie wspierają pewne doświadczenie religijne, a inne wspierają mniej dla tej osoby oczywiście, relatywizujące do danej osoby. Tylko tu mam taki problem, że doświadczenie ma bardzo wiele rejestrów, doświadczenie duchowe ma bardzo wiele odcieni i właśnie poziomów i tak dalej. W jaki sposób możemy mieć pewność, że oceniając, że coś jest pożyteczne dla mojego doświadczenia duchowego, rzeczywiście robimy to trafnie? Czy mamy taką fenomenologię i taki dokładny przegląd naszego własnego doświadczenia i co jest dla niego dobre, żebyśmy mogli powiedzieć, że aha, dla mnie właśnie będzie msza tradycyjna albo liturgia wschodnia, albo liturgia posoborowa najlepszym elementem? Trudno powiedzieć, doświadczenie ma tyle rejestrów. Jeden jest wspierany przez tę liturgię, a drugi przez inną liturgię. I jak można to uczynić przedmiotem sporu albo choćby mądrej dyskusji?
Chciałbym lekko zmienić perspektywę pana profesora, że nie tyle musimy mówić krytycznie o symbolu, znaczy to, ponieważ gdy chcemy mówić krytycznie o symbolu, to zakładamy, że jesteśmy w stanie wyciągnąć z niego całą treść i ją poddać racjonalnym kryterium, prawda? W sytuacji fenomenu religii, jeżeli zakładamy, że jest ten margines tajemnicy, znaczy, ale tajemnicy w jakim sensie? Bo tu oczywiście też są dyskusje. Czy to znaczy, że tajemnica jest irracjonalna? Nie musi być irracjonalna. To może znaczyć tyle, że mamy do czynienia z treścią transcendentną, która nie pochodzi, znaczy której my nie skonstruowaliśmy jako ludzie, tylko my próbujemy ją przez wieki odczytać i dlatego te symbole narastają. I teraz w tym sensie jest ten zakres tajemnicy z jednej strony obiektywnie, że jest ona dla naszego umysłu niewyczerpalna, ale też jakby subiektywnie, znaczy w tym sensie, że ja tu i teraz nigdy nie mam pewności, że już wyczerpałem wszystkie możliwe treści, które są nam teraz dostępne. To nie jest problem tylko... I dlatego ja bym wolał mówić nie o krytyce symbolu, tylko o hermeneutyce symbolu.
Ale w takim razie moje pytanie jest takie, a właściwie osobisty problem, przed którym staję. Czy mogą istnieć opozycyjne i niechętne sobie hermeneutyki? Wydaje mi się, obserwując praktykę społeczną, że tak, że ludzie uczestniczą w życiu symbolicznym w taki sposób, że to ich antagonizuje, że w pewnym sensie niechętnie się odnoszą do tego innego nurtu symbolicznego. Prawdą jest też, że symbole umierają niektóre. To, co pan powiedział wcześniej o tym, że nagle się zebrała grupa ludzi i postanowiła, a teraz będziemy używać innych symboli. Oczywiście to brzmi groteskowo, nikt nie ma takiej władzy. Ale z drugiej strony prawdą jest, że można skonstatować słabość czy nawet śmierć pewnych symboli. Co się stało wielokrotnie w historii ludzkości. No, odkopujemy jakieś symboliczne wytwory dawnych ludzi, patrzymy na nie beznamiętnie, wiemy co nawet, co symbolizują, ale nie przejmujemy się tym specjalnie, to już nie jest nasza kultura. A więc jak z tego wybrnąć? Hermeneutyki, czy mogą być opozycyjne?
Tutaj paradoks ten hermeneutyczny będzie taki, że świat współczesny, kształt świata współczesnego jest naznaczony chrześcijaństwem. To znaczy to nie są dwie odseparowane rzeczy i nie tylko chrześcijaństwem, ale również jego pewną, można powiedzieć, deformacją. Znaczy są niektórzy, którzy będą twierdzić, że nie wiem, na przykład cała nowożytność to jest pewna forma herezji chrześcijańskiej, prawda? Że żyjemy w czasach postchrześcijańskich. Ja się skłaniam ku takiemu poglądowi w jakimś stopniu. Jeżeli czerpiemy symbolikę z tego świata dzisiejszego do liturgii, to tak naprawdę inkarnujemy wewnątrz do rytuału elementy, które są jakby, może być, genetycznie heretyckie. Znaczy, używam tego słowa bardzo szeroko. Więc jakby wydaje mi się, że to jest też dyskusja właśnie na poziomie hermeneutyki, to jest dyskusja o to, czy w ogóle mamy dostęp do jakiegoś wehikułu prawdy, który będzie powodował, że będziemy mieli jakby to samo albo podobne doświadczenie wiary, co apostołowie. Bo jakby to jest też zasadnicze dla chrześcijaństwa, prawda? Bo wierzymy, że Kościół jest apostolski. To znaczy, że chrześcijaństwo nie jest religią księgi i tak dalej. Czyli przekaz wiary nie dokonuje się poprzez tylko treść, którą się da spisać i przekazać, tylko właśnie przez świadectwo kolejnych pokoleń jest ciągłe. I teraz jest pytanie, że skoro tak wiele się zmieniło w świecie, który nas otacza, czy istnieje sposób dostępu na poziomie kultury, prawda? Na poziomie tego, co jest dla nas doświadczalne jako ludzi w naszej kondycji bytowej?
Chciałbym kontynuować właściwie coś w rodzaju polemiki filozoficznej, która nakierowana jest na ten punkt. Mianowicie hermeneutycznego uzasadnienia. Hermeneutyka, jak wiadomo, porusza się w pewnym kole, to znaczy wychodzimy od treści, którą pragniemy zrozumieć, odnosimy ją do tego narzędzia, tego organonu, za pomocą którego możemy to zrozumieć, czyli właściwie do naszej bieżącej formy kultury, języka, którym dysponujemy i tak dalej. Ale modyfikujemy to narzędzie poprzez tą treść i odwrotnie, tę treść przez to narzędzie. Można powiedzieć, sami wkładamy siebie w to, co chcemy zrozumieć, ale też i wyciągamy to, co chcemy zrozumieć, aby siebie, tego rozumiejącego, zmienić. I w tym kole poruszamy się i jest to bardzo twórcze koło. Ono przy każdym kolejnym nawrocie nie jest już takie samo, jak było. I tak jest z pewnością przy rozumieniu symboli. Ale wtedy z konieczności sięgamy do tego, co pan nazwał heretyckim elementem, takim obcym, bo my jesteśmy obcy, dopóki nie zrozumiemy i obcujemy z tajemnicą, to jesteśmy obcy tej tajemnicy i musimy ją sobie przybliżyć. Nie widzę żadnej wielkiej różnicy w tym, że dawniej się też odwoływano do takich elementów heretyckich. Cóż jest specjalnie chrześcijańskiego w obrazie wodza, który po wybiciu wrogów wchodzi do miasta w triumfie? To jest właśnie element heretycki. Dokładnie taki sam element heretycki, jakim dzisiaj są sztuczne kwiaty, fałszywe dźwięki organów i tak dalej. Ktoś te kwiaty przecież położył. Ktoś do tych organów gra, żywy człowiek, katolik, który siedzi tam za pulpitem organów. Architekt wykształcony zbudował kościół, który jest, no często wiadomo, jaka jest architektura kościelna. Notabene kiedyś był świetny numer Christianitas na temat architektury kościelnej, który dobrze sobie zapamiętałem jako świetny głos jakby w debacie na temat tego, jak powinna architektura wyglądać. Ja się całkowicie z panem zgadzam, że to są elementy uwznieślające, ale przecież właśnie nasz dzisiejszy świat takim je stworzył. Brzydką architekturę, sztuczne kwiaty i fałszywą muzykę. Próbując zrozumieć teraz to, co istotne, jest istotnym symbolicznym przekazem, no nie mamy innego wyjścia, tylko musimy wyjść od umysłów, jakie znajdujemy dzisiaj, przeoranych przez ostatnie 50 lat historii. Umysły, które mają za sobą truciznę totalitaryzmu, które nie rozumieją różnych rzeczy. Ale czy dawniej rozumiały, kiedy się odwoływały do takich symboli jak chwała, oręża, tradycja prawa rzymskiego, które już dawno przestało funkcjonować w świecie po upadku cesarstwa rzymskiego i została tylko litera. Trochę przesadziłem. Oczywiście prawo rzymskie oddziaływało później na kodyfikację prawa. Tak, to nie było całkiem słuszne. Ale miałem na myśli to, że przeżywały się pewne formy.
Dwa elementy. Znaczy, trochę boję się, że zaczniemy się kręcić w kółko właśnie w tym kole hermeneutycznym. Jednak wydaje mi się, że należy rozróżnić. To znaczy, po pierwsze, na poziomie historiozoficznym. Znaczy, jest moim zdaniem czym innym sytuacja, w której chrześcijaństwo zaczyna wykorzystywać jakąś tkankę kulturową, którą zastaje, innymi słowy, no czym jest w ogóle chrześcijaństwo, tak? Znaczy w ogóle my posługujemy się abstrakcyjnymi pojęciami, natomiast jakby ten sposób rozumienia, nie wiem, który mamy właśnie w językach narodowych, typu nam, że się powie chrystianizm albo chrystianizmus, albo, prawda, jest tak naprawdę obcy w ogóle tej mentalności, na polu której pojawiło się chrześcijaństwo. No to nawet to my, jak dzisiaj mówimy państwo, tak, to nam się od razu, my mamy wyobrażenie, że są granice, są pewne instytucje, budynki, coś tam, prezydent i tak dalej. Prawda? No dla starożytnych Greków czy dla Rzymian nie było takiego wyobrażenia. Prawda? To byli właśnie żywi ludzie. Prawda? Ateny to było Atenaion Polis. Prawda? Rzym to było Imperium Romanum. To znaczy Imperium, to znaczy władza, którą Rzymianie roztaczali na świecie, prawda? Czyli ten sposób myślenia był dużo bardziej jakby personalistyczny, można powiedzieć, paradoksalnie. Czyli gdy pojawili się chrześcijanie, no to też nie było takiego określenia, byli chrystianoi, prawda? Nie było chrześcijaństwa jako takiego. I teraz ci chrystianoi po prostu byli uczniami Jezusa Chrystusa i oni żyli w świecie, w którym żyli. No i tyle. I teraz oni zaczęli jakoś ten świat przemieniać. No i teraz oczywiście też jest pytanie, co spowodowało, co dało im taką siłę i możliwość do przemiany tego świata, prawda? Na przykład udało im się zrobić to, co nie udało się filozofom greckim, prawda? Znaczy jakby, a to, co było ich ambicją, prawda? Przemiana świata. Tylko chodzi mi o to, że mamy inną sytuację, w którą jakby religia kształtuje się z pewnej tkanki, którą zostaje, a sytuacją, w której mamy świat w jakiś sposób zmieniony już przez religię i z którego odpadają pewne elementy kultury, znaczy które jakby się emancypują spośród tego logosu, czyli tej rozumności, która jakby spaja tę kulturę. Wydaje mi się, że to są dwie różne sytuacje. Znaczy, i dlatego o tyle ja bym mówił, że w tej drugiej sytuacji mamy do czynienia rzeczywiście z pewną heretycką sytuacją. Co to znaczy? To nie chodzi o język aksjologiczny, czyli napiętnowanie, tylko chodzi mi o bardziej deskrypcję, czyli że te elementy zawierają w swojej treści, w swoim kształcie zniekształcone, prawda, pewne zniekształcenie tego obrazu, który wcześniej był, należał do całości, prawda? Ponieważ w tej pierwszej sytuacji, czyli w tym, gdy chrześcijaństwo zaczyna wcielać w siebie te elementy, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której użyję języka teologicznego, ale może być, że ono jakoś egzorcyzmuje, tak? Znaczy, albo w ten sposób, że bierze pewne treści, nadając im inne znaczenia, prawda? I to jest jakby, to są hermeneutycznie, czy to symbolicznie inne sytuacje.
Czy w takim razie spory o przywrócenie mszy tradycyjnej, a przynajmniej jej wspieranie czynne i większe rozpowszechnienie, czy te spory mają coś wspólnego z władzą? Z tym, że osoby, które na przykład opierają się temu i są niechętne mszy tradycyjnej, mają inną definicję władzy, to znaczy uważają, że no skoro tak postanowiono, to tak ma być. Natomiast ta druga hermeneutyka władzy, że to jest uczestnictwo w pewnej odwiecznej tradycji, która daje uprawomocnienie naszym obecnym krokom, już do nich nie przemawia.
Zważywszy na to, że właśnie cała idea, która stała za reformami, jakby ta narracja, która stała, miała być właśnie włączeniem ludzi w czynne uczestnictwo i też chodziło o pewne zdecentralizowanie tej władzy w Kościele, znaczy żeby wierni mieli dużo więcej do powiedzenia. Paradoksalnie okazało się, że otrzymaliśmy pewien system bardzo klerykalistyczny, to znaczy taki, że na przykład w sytuacji, w której kapłan, który był wcześniej jakby ofiarnikiem, tak? Znaczy służył pewnemu rytowi jakby i nie miał prawa nic z nim zmieniać, bo właśnie dlatego, że ten ryt był święty. Gdy zmieniła się jakby kultura rytuału i teraz jakby to, co mówił Andrzej, że on może pójść do Dominikanów, gdzie ma taką mszę w ramach tego samego rytu, prawda? Albo do Franciszkanów, gdzie ma inną. I okazuje się, że teraz, nie wiem, ksiądz może powiedzieć dowcip podczas mszy albo zmienić sobie treść modlitwy, bo mu się tak bardziej podoba. Znaczy, czyli jakby zanikł pewien istotny element tego, kto ma władzę nad rytem, tak? Znaczy, czy to jest tak, że właśnie nikt nie ma władzy zmieniać tego rytu, bo jest to święte. Oczywiście pewnym skutkiem takim, nie wiem, właśnie praktycznym, psychologicznym i tak dalej jest to, że nagle, skoro księża mają poczucie, że mają władzę nad tym, no to też mogą dysponować, tak? To nie jest tak, że wierni przychodzą i proszą sakrament, tylko oni mogą dać albo nie dać, bo oni nad tym panują. To jest oczywiście, to jest pewien fragment, to jest przykład i na pewno tak jest, że no to ludzie, którzy się tą starą mszą interesują i pragną w niej uczestniczyć, doskonale wiedzą z doświadczenia, że po prostu często jest tak, że no, po prostu się nie da, bo biskup zabronić tego, mimo że jest to niezgodne z prawem, paradoksalnie, bo jakby prawo Kościoła stanowi w tym momencie tak, że gdy jest grupa wiernych, którzy o to proszą, mają mieć do tego dostęp. Jakby tak. Natomiast to jest, to jest jakaś taka sytuacja bardziej właśnie dotycząca, nie wiem, polityki czy socjologii Kościoła, ale co jest ciekawe, wydaje mi się, że otwiera to przestrzeń dyskusji, również złożonej, ale pokazującej, jakby to jest też ten, może być takie kryterium ewangeliczne, po owocach poznacie. To znaczy w sytuacji, w której dokonuje się pewna manipulacja na rytuale, można zobaczyć, ale to dopiero są w stanie zrobić pokolenia później, prawda? Znaczy to jest ten czas, który mija. Jakie są jakby owoce? I teraz się okazuje, że ktoś sobie zaprojektował, że zrobi to tak i to ma to dać jakiś taki cel, a nie inny. Okazuje się, że to przynosi cel odwrotny. No i jest teraz pytanie, co się stało? Znaczy, gdzie był ten błąd? Na przykład właśnie mówimy msza trydencka na tą starą mszę, dlatego że ona została skodyfikowana w takiej formie za papieża świętego Piusa V po Soborze Trydenckim. I ponieważ Sobór Trydencki, jak wiemy, był w dużej mierze soborem kontrreformacyjnym, to znaczy był odpowiedzią na to, co się stało w Kościele podczas reformacji i też było wiele właśnie niedomówień czy zamętu, jeśli chodzi o liturgię, o to, jak się sprawowało sakramenty i tak dalej. Dlatego ogłoszono, że teraz ta liturgia rzymska, która wcześniej była tylko liturgią właśnie Rzymu, a była dużo większa różnorodność, zostaje jakby taką oficjalną, można powiedzieć, liturgią kościelną. Natomiast mogą zostać te zwyczaje w kościele, które mają co najmniej, jeśli się nie mylę, 200 lat. I teraz proszę zobaczyć, jaka jest jakby ciekawa myśl właśnie dotycząca kultury w tym zawarta. Bo to jest takie stwierdzenie, że jakby herezje, czy błędy, czy zmiany nie spadają po prostu tak, że przychodzi ktoś i mówi, a to ja dzisiaj coś tam wymyślę, zmienię. Wydaje mi się, że jest w tym taka mądrość, która mówi, że jeżeli pojawia się jakiś bardzo rewolucyjny proces w Kościele, to on jakby wykluwa się bardzo długo. Znaczy to jest w ogóle nie tylko chodzi o Kościół, to w ogóle chodzi o kulturę. I teraz mówimy tak, 200 lat na wszelki wypadek, nie wiadomo, co się działo w tym czasie, tak? Mogły być, i te ryty mogą być jakoś tam już zniekształcone, zabrudzone, mogą nosić ślady mentalności, która jest. I teraz, jak sobie na to spojrzymy z punktu widzenia przed historii filozofii, no to rzeczywiście widzimy, że wtedy sięgamy do XIII wieku, do tego złotego wieku scholastyki, po którym jakby jak patrzymy na zmiany w filozofii, nawet mentalności, zaczynają się te zmiany, które doprowadziły do narodzin nowożytności, do tego nowożytnego logosu, prawda? Więc jakby Kościół, to jest moja interpretacja oczywiście tego procesu historycznego, ale wydaje mi się, że ona jest jakoś zasadna. To znaczy, że jakby jest tutaj pewna mądrość nie tylko, nie wiem, teologiczna, ale po prostu mądrość dotycząca człowieka i kultury zawarta. Więc jakby manipulowanie z symbolami zawsze jest jakby naznaczone takim ryzykiem.
Doszliśmy tym samym do kwestii relacji pomiędzy symbolem a władzą, do zagadnienia władzy symbolicznej, także do trudnego i bardzo złożonego tematu związku pomiędzy władzą polityczną, oddziaływaniem politycznym, a sferą symboliczną w życiu całego społeczeństwa. Ale to już jest temat na inną dyskusję. Na koniec bardzo proszę jeszcze pan profesor Robert Piłat.
Nie wiem, czy na koniec, bo ta dyskusja zdaje się nie mieć końca, ale oczywiście w pewnym momencie trzeba ją zakończyć czysto formalnie, ale dla mnie otworzyła, tak, mogę powiedzieć, że otworzyła mi oczy na to, gdzie w istocie jest problem. Zacząłem od pytania, gdzie jest problem, prawda? Co jest tutaj przedmiotem racjonalnej i krytycznej dyskusji? Co możemy uczynić takim przedmiotem? O co możemy się spierać po prostu zwyczajnie w tej sprawie? Jak możemy wyjść poza takie zwykłe powiedzenie, no dobrze, jedni wolą to, drudzy wolą tamto. No więc przynajmniej odkryliśmy coś takiego, że przedmiotem sporu jest ugruntowywanie naszych praktyk. Do czego się odwołujemy, ugruntowując nasze praktyki? Przecież nie zadowala nas jako istot racjonalnych to, że po prostu podobają nam się pewne rytuały, że lubimy zapach kadzidła albo go nie lubimy, tylko próbujemy to ugruntować w szerszej tradycji i te symbole, nawet jeżeli nie podlegają całkowicie penetracji krytycznego umysłu, to przynajmniej jesteśmy w stanie wskazać strefę, w której widzimy ich ugruntowanie. Czy będzie tą strefą tradycja, historia, świadomość duchowa, to znaczy to, co pani Anna nazwała doświadczeniem, że odnosimy to do swojego doświadczenia. Czujemy, że ono wzrasta, czy jakoś maleje, czy bogaci się, czy też ubożeje pod wpływem pewnego typu zewnętrznych form. Spór dotyczy tego, gdzie szukamy uprawomocnienia. Ja zgadzam się, że coś takiego jak tradycja i dojrzewanie, to co pan nazwał, nawiązując do Soboru Trydenckiego, 200-letnim okresem karencji na rozmaite nowe pomysły dotyczące symboliki, że to może być jakiś trop, że gdzieś tutaj trzeba szukać tego ugruntowania. Tylko nie jestem pewien, czy to działa dzisiaj w czasach, które tak przyspieszyły jak nasze, że nie mamy, że mamy silniejszą świadomość historyczną, że w czasach Soboru Trydenckiego, jeżeli malarz chciał namalować scenę starożytną, to ubierał ludzi na obrazie w ubrania ze swojego własnego miasta czy strefy zawodowej. A dzisiaj nie zrobilibyśmy tak, bo mamy świadomość historyczną. Pewne rzeczy nam zblakły, oddaliły się w przeszłość. I to jest wielki kłopot. Ja się nie chcę wymigiwać od tej świadomości historycznej. Nie chcę udawać, że historia nie płynie, że czas nie przyspieszył, że cywilizacja, szczególnie wydarzenia XX wieku, nie wpłynęły znacząco na zmianę naszej świadomości. Dlatego mam, przyznaję, problem z tym rodzajem uprawomocnienia. Całkowicie przyznaję komuś prawo do tego, żeby korzystał z takiej liturgii, jaką chce, jakiej pragnie i jaka jest dopuszczona w Kościele. Ale nie bardzo widzę, jak można by kogoś innego do tego przekonać i wykazać wyższość. A mam wrażenie, że osoby, które są wielkimi rzecznikami powrotu do tradycyjnej mszy, są głęboko przekonane, że te korzyści duchowe są tutaj ogromne i że byłoby niemądrym i opartym na ignorancji nie podejmowanie tego wysiłku. Czy nie tak?
Panie Piotrze, o ostatnie słowo poprosimy naszego gościa z Christianites.
No to jest taki moment, w którym czuję się postawiony trochę, znaczy w takiej ambiwalentnej roli, no bo z jednej strony wydaje mi się, że, znaczy odpowiem może trochę naokoło, bo nie chciałbym nadmiernie uprościć, no ale wydaje mi się, że również w trakcie tej dyskusji, ale oczywiście moglibyśmy jeszcze to bardzo poszerzać, jesteśmy w stanie podać pewne racjonalne kryteria tego, co jest dla Kościoła bardziej użyteczne albo mniej i też dla ludzi wierzących. I pewnie każdy z tych przypadków i na każdym poziomie, bo mamy właśnie i poziom teologii, doktryny, psychologii, duchowości, socjologii itd., itd. No, te wszystkie tematy jakoś tam liznęliśmy dzisiaj. I każda z tych dziedzin ma swoją też jakby metodologię, prawda? I tutaj trzeba by się tego trzymać. Ale wydaje mi się, że jesteśmy w stanie dojść do jakichś konkluzywnych bardziej lub mniej jednak wniosków, które potrafią, jeśli nie, bo oczywiście no, bo pan profesor postawił, dlatego ja tak się tutaj trochę kryguję przed tą odpowiedzią, bo wydaje mi się, no, bo to jest problem przekonania. No, bo jak dobrze wiemy, przekonać kogoś do czegoś, to nie za, można mieć nawet super racjonalne argumenty, ale ktoś jest przywiązany do czegoś, jakby wiemy, że w procesie
przekonania... W imię czego podejmujemy próbę przekonywania? A, to jest dla mnie najciekawsze w tym przypadku. W imię czego podejmować próbę przekonania kogoś, że liturgia tradycyjna, msza tradycyjna ma te walory duchowe i symboliczne i hermeneutyczne, jak to się wyraziliśmy w naszej dyskusji, które są no, naprawdę ignorowanie ich byłoby wielkim błędem.
Praktyce takich dyskusji w cudzysłowie może brzydko kuchennych, czy takich prawda podczas, nie wiem, przy piwie i tak dalej, jak ludzie zaczynają, zazwyczaj tak zaczynamy dyskutować o takich kwestiach. Często wydaje mi się, że rzeczywiście tego typu dyskusje są niepłodne bardzo. Znaczy, że jest, dotykają zbyt bardzo tego elementu w nas, który wiąże się z naszym przywiązaniem właśnie i tak dalej. Więc przekonywanie, sam akt przekonywania tutaj różnie wygląda. Oczywiście, jeżeli ktoś jest ciekawy, to wtedy dużo łatwiej jest z nim rozmawiać. Ale wydaje mi się, że często ta kwestia liturgii, do niej się dochodzi dopiero, czyli ona nie pojawia się jako pierwszy podstawowy problem, tylko do niej dosyć często szybciej lub dłuższą lub krótszą drogą dochodzi się podczas dyskusji o fenomenach życia chrześcijańskiego czy religijnego innych zupełnie, znaczy jakichś tam pobocznych i tak dalej. Czyli w takich momentach, w których po prostu dotykamy światopoglądu religijnego i okazuje się, że pojawia się pewne zróżnicowanie jakby w zasadach intelektualnych, którymi nawet ludzie wierzący, bo to może być między ludźmi wierzącymi dyskusja, którymi się kierują. I nagle często okazuje się, że mimo jakby tej przynależności kościelnej i wyznawania, nie wiem, rzekomo czy pozornie, albo wyznawania tych samych prawd, okazuje się, że ludzie zupełnie inaczej te prawdy rozumieją. I teraz pojawia się pytanie, dlaczego tak jest? Znaczy, co powoduje, że te same treści, które mamy, nie wiem, w katechizmie, w credo i tak dalej, są zupełnie inaczej interpretowane przez wiernych? I wydaje mi się, że to jest takie pole, w którym bardzo często dochodzi się do tego, że właśnie jest szereg elementów pozornie takich pozaracjonalnych, znaczy pozaracjonalnych w sensie, jaki przypisujemy dzisiaj racjonalności, takiej kartezjańskiej racjonalności, powiedzmy. Czyli tego wszystkiego, co nie dotyka takiej nominalistycznie ujętej istoty, tylko tego, co składa się na całe to ciało, na ten cały organizm, na te wszystkie przypadłości, na ten cały koloryt naszego uczestnictwa, ale ostatecznie zazwyczaj nasze spory czy różnice zdań właśnie tego dotyczą. Znaczy tej aplikacji, tej takiej cielesnej, konkretnej, codziennej aplikacji tych zasad. I wydaje mi się, że tutaj dotykamy tej całej przestrzeni, którą wnosi również dyskusja o rytuale i o liturgii. Jeżeli również Sobór Watykański II w pewien sposób powtarza tę zasadę lex orandi, lex credendi, mówiąc, że liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Tak? To jest już takie, to się stało trochę frazesem już w tych dyskusjach dotyczących liturgii. Ale co to znaczy, że źródłem i szczytem? Znaczy, czyli jakimś punktem, z którego wychodzi, ale do którego też ma dojść nasze życie chrześcijańskie. Znaczy, czyli jakby jest to taki krąg, w którym się zawiera całe nasze życie. No to rzeczywiście tak jest i oczywiście można by, ja już teraz tego nie będę robił, nie mamy na to czasu, ale jakby pokazywać te związki, również na przestrzeni historii Kościoła, prawda? Możemy pokazywać w historii Kościoła momenty, w których rzeczywiście i teologia, i pobożność, i cała praktyka życia wynikały wprost z liturgii. To znaczy, że liturgia była tym ośrodkiem, wokół którego nabudowywała się cała kultura intelektualna, duchowa, muzyczna. A możemy pokazać też takie okresy w historii. Wydaje mi się, że teraz w takim okresie żyjemy, w których, ale to nie zaczęło się z Soborem Watykańskim II, to ten problem zaczął się wcześniej, w którym liturgia stała się tylko takim elementem po prostu układanki, które takim elementem różnych, nawet może nie tyle nawet układanki, bo okazuje się, że te elementy się ze sobą nie za bardzo później stykają i do siebie pasują. Po prostu są takimi odrębnymi punktami na mapie gdzieś. I nawet wierni często nie są w stanie narysować tych kropek, połączyć ze sobą, prawda? Więc wydaje mi się, ja bym powiedział tak, że nie chciałbym rozstrzygać na poziomie przekonywania, bo to jest zbyt trudne. Nie mam do tego jakby tej też kwalifikacji takiej, ale wydaje mi się, że na pewno warto się nad tym zastanawiać. To znaczy, że ta sytuacja może o tyle paradoksalnie, mimo że powoduje te spory, jest jakąś sytuacją uprzywilejowaną dla nas, że właśnie pozwala stawiać nam pewne pytania o to, co jest ważne, co jest istotne, czego należy poszukiwać. Może budzić pewne zainteresowanie u ludzi, prawda? I może nas właśnie wyrzucać z takiego stanu zastanej oczywistości, że właśnie wydaje nam się, że to, co znamy, już jest jakby czymś ostatecznym, żeby szukać dalej i głębiej. Może stać się powodem do odkrycia czegoś właśnie, co nas przekracza.
Czyli spór o liturgię jest ważny dlatego, że jest sporem o formę życia chrześcijańskiego.
Na pewno. Jest w ogóle sporem o wiarę ostatecznie. Znaczy właśnie o to, jak, czym jest wiara, jak ją rozumiemy. To na pewno.
I być może tutaj powinniśmy poszukiwać tego połączenia symbolu z jego treścią, o którego istotowy charakter. Pytaliśmy dzisiaj w bibliotece profesora Wąsika, a pytali profesor Robert Piłat, pan Piotr Kaznowski i pracownicy Radia Filozoficznego Joanna Skórzak, Piotr Kołodziejczyk i Piotr Drańko. Za konsolą dźwięku usiadł dzisiaj Jakub Kiersikowski, a zza mikrofonu żegna się ze słuchaczami Andrzej Mechyrzyński. Wiktor, dziękujemy bardzo.